między biegunami.
W Radiu Kraków w programie Między Biegunami dzisiaj sporo inspiracji, myśląc o tym, co przed nami, czyli weekend majowy. To jest ostatni moment, żeby podjąć jakąś decyzję, ale myślę, że tych inspiracji dzisiaj będzie bardzo dużo. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Drodzy Państwo, my myślimy, że nawet jeżeli nie podejmiecie decyzji o wyjeździe gdzieś daleko albo bliżej, to nawet Kraków i jego bezpośrednie okolice także oferują tak dużo możliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie pod kątem swoich aktywności.
Ja dzisiaj i my dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować rozmowę z Zofią Jurczak, czyli Podróże po Kulturze, blogerka. To jest rozmowa, która swoją emisję miała na antenie Radia Kraków Kultura. I tutaj tak trochę przewrotnie chcieliśmy zapytać Zośkę o jej inspiracje książkowe. Czyli pierwsza była książka przeczytana, a później była ewentualna podróż. Masz coś takiego w życiu, że jakaś książka albo jakiś film zainspirował cię do tego, żeby wyjechać gdzieś?
O, zdecydowanie tak. Ja zresztą pamiętam, kilka lat temu nagraliśmy taki program. Ciężko było pewnie już dzisiaj do niego wrócić. Ale właśnie o inspiracjach filmowych i podróży. Więc no myślę, że takich motywów jest bardzo dużo. Ja ostatnio widziałem, że no nie tylko postacie filmowe, bo wiele osób podróżuje gdzieś tam śladami, nie wiem, Jamesa Bonda, czy bohaterów filmu Casablanca, takich kultowych gdzieś tam produkcji amerykańskich oczywiście też. Ale ostatnio widziałem, że pewien bloger, chyba TikToker z młodszego pokolenia, od nas już troszeczkę, podróżuje śladami Roberta Makłowicza i robi sobie zdjęcia tam, gdzie Robert nagrywał programy na przykład.
No, więc inspiracje mogą być różne i tutaj nie nam oceniać generalnie, bo to nie o to chodzi. Ważne, że efekt jest taki, że gdzieś podróżujemy, gdzieś jedziemy. Zresztą w ostatnim programie Między Biegunami, mówiąc po Czechach, przecież tam były pałace, gdzie był kręcony Amadeusz czy Arabella, więc to też motywacja filmowa jak najbardziej.
Ale zdecydowanie tak. Ja co więcej mogę dodać, jak już jesteśmy w Czechach, na chwilkę do nich wracając i zaglądając. Pamiętam taki mój pobyt w Pradze, kiedy właśnie tam kręcony był właśnie jeden z odcinków Jamesa Bonda, tej serii całej opartej na książkach Jana Fleminga. I powiem szczerze, to było fajne doświadczenie, jak człowiek widział te helikoptery, szybkie samochody gdzieś tam, chociaż cały kwartał Pragi, tej żydowskiej dawnej Pragi, był odcięty, bo tam właśnie były kręcone sceny do tego filmu, które potem w filmie trwają kilka minut, a tutaj miasto było na kilka dni wyłączone po prostu z życia. I to też było ciekawe doświadczenie, żeby statystą nie byłem, ale jednak być w tym samym czasie, widzieć to wszystko na własne oczy gdzieś tam z drugiego brzegu Wełtawy.
W takim razie teraz Zofia Jurczak, Podróże po kulturze i jej książkowe motywacje.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry, Zosiu.
Dzień dobry.
Zosiu, myślałem, jak rozmawialiśmy wczoraj o takich literackich motywacjach podróżniczych, to mam wrażenie, że to od najmłodszych lat właściwie te literackie podróże gdzieś się pojawiają, które później powodują, że ruszamy w świat, poznajemy inne miejsca. I w twoim przypadku pewnie było podobnie. Czy w 80 dni dookoła świata gdzieś było?
Rozczaruję cię,
nie było. Jesteś tym pokoleniem.
Nie było, ale Muminki. Muminki, owszem, kocham i udało mi się zrealizować moje marzenie podróżniczo-literackie parę lat temu, bo nie wiem, czy wiesz, ale w Turku, a w zasadzie nieopodal Turku, na wyspie Nantali, to jest Finlandia, jest taki park rozrywki, ale ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, bo to jest coś zupełnie innego niż na przykład Energylandia, który odtwarza Dolinę Muminków.
To jest taka Dolina Muminków.
Tak, to jest Dolina Muminków, gdzie są bohaterowie z książek Tove Jansson. Można zwiedzić domek Muminków, można się położyć w łóżku Muminków. Tatusia Muminka czy Muminka, jest domek Ryjka, jest nawet słynny domek kąpielowy. Pojawiają się wszystkie postacie, które wymyśliła Tove Jansson. I to wszystko jest naprawdę w cudownym miejscu, ponieważ zajmuje niewielką, ale piękną wysepkę, która park jakby za bardzo nie ingeruje w jej krajobraz, więc jest tam mnóstwo przyrody, kapitalne miejsce.
W ogóle to miejsce na świecie generalnie jest kapitalne i warte do zobaczenia. To są takie motywacje, które gdzieś, te inspiracje, które czerpiemy od najmłodszych lat, tak jak ty mówisz teraz, Muminki. Ja myślę tutaj o Wernie i o 80 dni dookoła świata. Naprawdę planowałem taką podróż, co by też zrobić, żeby ten świat objechać w 80 dni. Nigdy się to nie udało. Teraz oczywiście to jest zdecydowanie łatwiejsze niż wtedy, jak bohaterowie Werna. Natomiast tych książkowych motywacji w życiu właściwie każdego z nas od najmłodszych lat, tych szkolnych i nie tylko czytanych książek w domu, ale także przez lektury szkolne było bardzo dużo. Już Sienkiewicz i W pustyni i w puszczy powodowało, że każdy z nas chciał się pojawić w Egipcie i wyobraź sobie, że mnie się udało zupełnie niedawno zrealizować taką podróż do Luksoru, Asuanu, gdzieś na południe Egiptu i to było naprawdę podróż śladami Nel, choć nieuświadomiona jeszcze wtedy, bo nie planowałem w ten sposób, tylko później pomyślałem, jest, to jest właśnie to. I oczywiście pojawił się film, żeby obejrzeć później i to wszystko połączyć. Oczywiście mówimy tutaj o literackich motywacjach i ty, jak rozmawialiśmy poza anteną, umawialiśmy się na to spotkanie, pytałem ciebie, gdzie byłaś ostatnio? Mówisz, w Szczecinie. A ja mówię, okej, w Szczecinie, ale dlaczego pojechałaś do Szczecina? A mówisz, dlatego, że czytałam książkę. I to doprowadziło nas do tego miejsca. Ja rozumiem, że ta literatura w twoim życiu jest obecna i była zawsze obecna. Ona jest motywacją do poznawania?
Absolutnie tak, ale czasem jest to zupełnie coś zaskakującego i tak naprawdę nie wiadomo, jaka książka mnie gdzie zaprowadzi i która mnie zmobilizuje. Czasem, jak w przypadku Szczecina, dosłownie da impuls, żeby się wreszcie gdzieś wybrać, bo Szczecin już chciałam odwiedzić od bardzo dawna. Ciekawi mnie to miasto. Niektórzy mówią, złe języki, że ono nie istnieje. Zaprzeczam, istnieje i ma się bardzo dobrze. Natomiast jest to na tyle daleko z Krakowa, że jakoś nigdy specjalnie mi
nie było po drodze.
Nie chciało
nie
mi się, dokładnie, nie było po drodze i nie chciało mi się specjalnie tam jechać. Ale pod koniec marca usłyszałam rozmowę z Elżbietą Herezińską, autorką książki Sydonia, słowo się rzekło. I ona była na tyle zachęcająca, że stwierdziłam, że sięgnę po tą powieść. To jest powieść historyczna, bo pani Herezińska w zasadzie pisze takie powieści. Opowieść o autentycznej postaci. Sydonie von Borg to była pomorska szlachcianka, którą spalono na stosie jako czarownicę. W XVII wieku obwiniano ją o to, że rzuciła klątwę na ród Gryfitów, który kilkanaście lat po jej śmierci faktycznie wymarł. Bardzo potężny ród. I jakby kulisy tej sprawy i opowieść o Sydonii to jest kanwa powieści Herezińskiej, co trzeba autorce oddać i bardzo nisko chylę czoła przed nią. Przekopała się przez niewyobrażalne góry dokumentów i materiałów źródłowych, ponieważ Sydonia, oczywiście no, to nie będzie zaskoczenie, nie była żadną czarownicą. Sydonia zalazła za skórę wszystkim naokoło, ponieważ się sądziła z wszystkimi, z kim popadnie, a zwłaszcza z własną rodziną.
Kłótliwa była?
No była kłótliwa, ale generalnie Sydonia była osobą bardzo niezależną. Chciała żyć po swojemu, a nie tak, jak narzucało jej społeczeństwo luterańskie XVII-wiecznego Pomorza. Miała spadek po rodzicach, po matce i przez całe życie sądziła się ze swoim bratem o jego wypłatę. On się oczywiście bardzo ociągał. Potem po jego śmierci jego spadkobiercy również, więc ona jakby zalazła za skórę bardzo wielu osobom. No i w którymś momencie tam się zaczęły dziwne rzeczy dziać. Faktycznie na dworze Gryfitów oni zaczęli wymierać jeden po drugim, a że klimat był jaki był, no to biedną Sydonię oskarżono o czary. No i skończyła na stosie, krótko mówiąc. Dwukrotnie przechodziła przesłuchania z torturami. W końcu się przyznała, chociaż bardzo niechętnie, już w obliczu tego wszystkiego, co ją spotkało. Herezińska bardzo dokładnie to opowiada i jej losy są jakby na tle właśnie tej panoramy XVII-wiecznego Pomorza. To jest jego złoty wiek, bo później Gryfici wymarli.
I czyli dokumentacja skończyła. Dobrze zrobiona.
Tak jest, jest świetnie zrobiona i bardzo wiele wiadomo właśnie o Sydonii dzięki temu, że się zachowały te akta sądowe jej spraw, nie tylko procesu o czary, ale też wcześniejszych spraw o wypłatę spadku i o setki innych rzeczy. Do tego jest całkiem spore podejrzenie, że ona połączyło ją coś więcej niż przyjaźń z jednym z gryfitów. I jakby jest taki wątek być może osobistej zemsty, który jakby wpłynął na to oskarżenie o czary, które jest absurdalne. Ale tak czy siak książka jest fascynująca. Historia jest niesamowita. To jest nie do wiary. I jeszcze nie skończyłam jej czytać.
Ale już byłaś w Szczecinie.
Nie, już miałam bilety do Szczecina.
Aha, już, jak już zaczęłaś.
Tak jest, więc już wiedziałam, że tak, to jest ten moment, kiedy powinnam wreszcie się tam wybrać. No i się wybrałam.
Ale to nie jest taka opowieść, to znaczy to nie jest taka motywacja wprost, tak? Bo to jest jednak książka historyczna, która
nie
mówi o tym terenie. To nie jest książka o podróży.
Nie, absolutnie nie. Nie, ale jeżeli mamy mówić o książkach o podróży.
Nie, niekoniecznie. Nie. To jest jak najbardziej ogromna motywacja właśnie.
Mam kilka takich książek, już jakby literatury faktu, które faktycznie mnie zmotywowały do podróży i myślę, że tutaj palma pierwszeństwa należy się Miedziance Filipa Springera.
Ale do Miedzianki jeszcze dojdziemy.
Okay.
Natomiast o tej pierwszej książce
o Sydonii,
myśląc o... Bo pojechałaś do Szczecina.
Tak.
Przejść się śladami,
tak.
Może poszukać śladu gryfinów. I...
Odnalazłam je, absolutnie. Mało tego, dzięki rozmowie z przewodniczką po Szczecinie, panią Małgorzatą Dudą, która oprowadza po Szczecinie w stroju Sydonii i po miejscach związanych, wiem, w którym miejscu ona spłonęła na stosie. Mniej więcej, bo wiadomo, tego się jakby nie da dokładnie określić, ale mniej więcej wiem, gdzie się to wydarzyło. W Muzeum Narodowym w Szczecinie, w jednym z oddziałów jest cała wystawa poświęcona gryfitom. Występują w niej portrety i gobelin opisane bardzo dokładnie w powieści Hrezińskiej. Czyta się o tym wielokrotnie, jakby ten motyw powraca, więc zobaczycie na żywo, to jest niesamowita sprawa. Mało tego, jest portret Sydonii, tak zwany domniemany portret Sydonii, bo nie wiadomo, czy to jest ona. Podwójny. Wiadomo, że ona pewno miała rude włosy. On potem jeden z prerafaelitów, tych angielskich malarzy, już nie pamiętam, który sportretował ją właśnie jakby niesiony tą historią.
Opowieścią,
bo ona się rozniosła oczywiście po Europie. Była opisywana w obcych językach, między innymi matka Oscara Wilda napisała historię Sydonii jako czarownicy z klasztoru.
Czyli poszła gdzieś dalej ta historia.
Tak jest. A historia absolutnie poszła w świat. I teraz mam wrażenie, że wraca do Polski. I bardzo dobrze, bo jest to niesamowita historia.
Sydonia
von Borg.
Radio Kraków, program Między Biegunami, w połączeniu dzisiaj z Radio Kraków Kultura, bo Zofia Jurczak, Podróże po kulturze, o swoich inspiracjach książkowych opowiadała właśnie na antenie naszej młodszej siostry, czyli Radio Kraków Kultura. Do tej rozmowy wracamy.
Zdarzyło mi się już szukać kadrów z teledysku do Like Virgin Madonna w Wenecji, ponieważ był on w Wenecji kręcony.
No właśnie. I to jest to. Zosia, mówimy o literaturze i o motywacjach literackich do podróżowania, do poznawania kultury, do poznawania świata. Mówiłaś o Szczecinie, ale teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce.
Tak.
Jaki jest kolejny twój przykład co literackiej
mój
motywacji?
Mój kolejny przykład literackiej motywacji. Właściwie jakby wrócimy do korzeni literackiej motywacji, tak bym powiedziała. Pierwszą taką świadomą podróż zainspirowaną przez książkę. No i to była Miedzianka Filipa Springera. Ja przyznaję, że parol zagięłam na tą książkę. W zasadzie jeszcze przed jej premierą, to było bodajże w 2011 roku. Upatrzyłam ją sobie, przeczytałam ją w jeden wieczór, zachwyciłam się. I od tej pory marzyłam, żeby pojechać do Miedzianki i zobaczyć na własne oczy słynne miasteczko, które nie istnieje.
Opowiedz, o czym jest książka?
Springer przywraca pamięć o miasteczku w Kotlinie Jeleniogórskiej, które miało bardzo długą historię, bodajże sięgającą średniowiecza, i w latach 60. XX wieku przestało istnieć. Dlaczego przestało istnieć? Ponieważ rabunkowo, tutaj z rozmysłem używam tego słowa, wydobywano pod nim uran. Wcześniej przez całe lata wydobywano miedź, stąd jego nazwa w języku niemieckim Kupferberg, później Miedzianka. Natomiast po 1945 roku odkryto, że tam są też całkiem przyzwoite złoża uranu i zaczęto je wydobywać chaotycznie, co doprowadziło do tego, że śliczne miasteczko, wystarczy odszukać w internecie zdjęcia archiwalne, jakie to było piękne miejsce, przestało istnieć. zaczęło się zapadać. Springer używa wprost takiego określenia, że domy śpiewały w nocą. Opowiada o tym, jak to się komuś jabłonka zapadła, a to komuś wóz z końmi wpadł tak, że konie po piersi były w ziemi zanurzone. Myślę, że w Miedziance się działo coś podobnego, jak trochę teraz w Trzebini się odbywało, tylko że tam na znacznie większą skalę i w którymś momencie zapadła decyzja o tym, żeby wszystkich mieszkańców Miedzianki wysiedlić, a miasteczko zburzyć. I ono no, całe lata przestało istnieć. Zachowały się tam parę oryginalnych budynków. Ruiny browaru, dawny zajazd, kościół, jeden z dwóch, bo były dwa, katolicki i protestancki, a był pałac, był cmentarz, nie ma po tym śladu. W miejscu, gdzie był rynek, teraz są krzaki, drzewa i gdyby nie to, że są tablice informacyjne, człowiek by się nie domyślił, że w ogóle tak, tutaj był rynek, takie ładne miasteczko, wykopane ulice.
Gdzieś tam
tak.
się pojawia jeszcze w trawie? Czy to jest zupełnie
ja nie
miejsce
widziałam.
Właściwie,
nie,
którego...
Nie, ja nawet nie widziałam żadnego bruku. Wszystko jest kompletnie zarośnięte. No miasteczko, teraz to już w sumie ma, wiadomo, status wsi. No przestało istnieć. Jest tam jakaś garstka stałych mieszkańców, ale po książce Springera trochę się los Miedzianki odmienił, ponieważ to był hit, ta książka. Ona jest naprawdę świetna. I literacko, i historia, więc jeżeli ktoś jeszcze jej nie czytał, to naprawdę gorąco zachęcam do lektury. I ludzie zaczęli... ja nie byłam wyjątkiem, nie tylko ja zaczęłam jeździć do Miedzianki i tam między innymi się reaktywował browar.
Dzięki temu zainteresowaniu
tak,
pewnie też.
Tak, tak, tak. W browarze można przenocować, robią bardzo dobre piwo. Odbywał się festiwal literacki, Miedzianka Fest. W zeszłym roku on miał trochę inną formułę, taką mobilną, że jeździł po różnych miastach. Ale tak, ludzie znowu się pojawili w Miedziance. Nawet chyba zaczęli tam jakieś domy budować. Więc jakby gentryfikacja w Miedziance.
No, to niesamowita też historia, bo takich historii, to znaczy Miedzianka jest takim przykładem bardzo dużym, namacalnym, bo tak. jest w literaturze opisana, ale takich miejsc jest wiele w Polsce. Tak. Oczywiście historia jakby likwidacji tego miejsca może nie jest taka sama, ale z różnych powodów te miejsca nam znikały w historii i my wracamy do nich inspirowani opowieściami ludzi. Myślę tutaj o wioskach na Sądzie, Dczyźnie,
tak,
gdzieś
tak,
Łemkowskich
tak,
tak. i tak dalej, więc ja myślę, takimi śladami też można iść. Nie tylko literatura piękna, nie tylko proza, ale także literatura faktu może być ogromną inspiracją. Miedzianka, jeżeli chodzi o miejsce, mówisz, że warto ewentualnie
tak.
się wybrać.
Tak, warto. Tam można to połączyć z pobytem w Rudawach Janowickich. To są takie nieduże góry, bardzo przyjemne, bardzo przyjazne. Szlaki szerokie, ja to mówię, kapciowe. Z tarasu browaru jest kapitalny widok na dwa szczyty Rudaw Janowickich. Sokolik, drugi chyba się Orlik nazywa, ale nie pamiętam. Może mylę nazwę. W każdym razie jakby one występują obok w parze, jak dwa stożki wulkanu i są nazywane cyckami Lollobrigidy. I można na
one
nie
wyglądają,
wejść.
Znaczy, może nie jak piersi wyglądają, jak wulkany.
Tak, dokładnie. Dwa obok siebie. No i taka jest nazwa, że tak powiem, zwyczajowa. Ja na Sokolik weszłam, idąc z Miedzianki, więc i potem wróciliśmy.
No to jest też inspiracja.
To jest niedługi spacer.
Zwłaszcza, że możemy pojechać samochodem po prostu
tak,
z Krakowa. Więc...
Można też dojechać pociągiem z Krakowa.
Ach, bo tylko... ty jesteś komunikacją kolejową?
Tak.
Związana?
I samochodem, i koleją jeżdżę, ale jakby tutaj taki tip, że trzeba wysiąść na stacji w Janowicach Wielkich. I stamtąd idzie się 2 kilometry, co prawda pod górę, no ale... I jesteśmy w Miedziance.
W Miedziance. No to w takim razie Miedzianka Filipa Springera, motywacja do kolejnej podróży, ale na twojej kartce i na twojej ściądze tak. tych tytułów jest więcej.
Tak. I mam tu jeszcze jeden taki tip z literatury faktu. Bardzo ciekawy. Mianowicie książka Adama Robińskiego Hajstry. Ukazała się kilka lat temu w serii Sulina Wydawnictwa Czarnego. To jest jakby zbiór inspiracji podróżniczych, ale takich nieoczywistych.
O czym to jest?
Robiński generalnie pisze o przyrodzie i o zmianie krajobrazu i trochę też o antropocenie. To brzmi bardzo poważnie, ale książka jest jak najbardziej przystępna i tam są różne rozdziały opisujące różne mniej znane miejsca w Polsce. Tak bym to bardzo ogólnie
określiła. Czy to nie jest jedno miejsce?
Nie. To jest taki zbiór esejów i między innymi jeden z esejów jest o Pustyni Błędowskiej. No ale o Pustyni Błędowskiej może nie będę opowiadać, bo wiemy, co to jest Pustynia Błędowska.
Ale tylko wiemy, co to jest, wiesz, bo to jest tak, że wiemy, że takie miejsce jest w Małopolsce. Często o nim mówimy, no ale mówimy Pustynia Błędowska, pustynia.
Tak.
I tyle, tak? A to wokół niej wiele historii.
Tak, i Robiński opisuje jakby praprzyczynę Pustyni Błędowskiej. Co tu dużo mówić, to jest katastrofa ekologiczna. To jest, znowu efekt rabunkowy gospodarki górniczej. Mhm. Tak jest, od wydobycia srebra w okolicach Olkusza, tak to można jakby w skrócie powiedzieć. Bardzo on to ciekawie opisuje. Mało tego, jakby Robiński spędził noc na pustyni, co podobno wcale nie jest takie łatwe. Trzeba mieć zgody. I opowiada o tym w taki bardzo literacki, piękny sposób. Ale ja chciałabym polecić miejsce, które idę o zakład, że wielu słuchaczy nie ma pojęcia, że mamy coś takiego w Polsce. Miejsce się nazywa Łuk Murzakowa. Ja gdy o tym przeczytałam u Robińskiego, stwierdziłam, mój Boże, gdzie to jest? Co to w ogóle za miejsce? Czy to jest gdzieś na wschodzie? Nie, nic bardziej mylnego. Jest to na zachodzie. To jest pogranicze polsko-niemieckie, dosłownie pogranicze. Województwo lubuskie. Cóż to jest? To są jakby dwie rzeczy. Robiński pisze tylko o jednym aspekcie tego miejsca, a mianowicie o pojezierzu antropocentrycznym, jak to się ładnie mówi.
Tam były
bardzo poważny termin, pod którym kryje się to, że to był teren wyrobisk pokopalnianych, znowu mamy kopalnie, tym razem węgla brunatnego. Wydobycia bodajże w latach 70. zaniechano. Został przekopany teren. Trochę, nie wiem, czy można powiedzieć zatruty. Nie, to może jest złe określenie. W każdym razie tam jest bardzo dużo jezior i te jeziora mają różne kolory. Już jakby do brzegu dochodząc. Największe po polskiej stronie nazywa się Afryka, bo ma kształt Afryki i ma wodę w kolorze, no coś takiego u Barei się z kranów lało. No jest ruda woda. Woda jest ruda, ma pH od 100. Są jeziorka szafirowe, zielone, także niemalże kolory tęczy. To wszystko można zobaczyć spacerując taką ścieżką geologiczną po terenie dawnej kopalni.
Która jest wytyczona.
Tak, jest wytyczona. Bardzo fajnie jest zrobione. Jest bardzo miła infrastruktura. Tam niestety już trzeba autem dojechać, bo to już jest taki teren, że trudno będzie dojechać komunikacją zbiorową. Ale o czym nie pisze Robiński, a jest to moim zdaniem absolutnie fascynujący aspekt Łuku Murzakowa, to jest transgraniczny park, który jest wpisany na listę UNESCO, założony przez niejakiego hrabiego Hermana Picklera. Ten człowiek mówił o sobie, że cierpi na parkomanię. I nowoczesne założenia parkowe, w tym Central Park, w zasadzie nie byłoby ich bez Picklera i jego obsesji na punkcie zakładania parków. Jeden z nich, jego opus magnum, zostało założone właśnie na pograniczu na Nysie Łużyckiej. To jest jakby teraz jest to podzielone na dwa państwa, kiedyś wiadomo, to były Prusy. Po naszej stronie jest 500 hektarów parku. Po niemieckiej stronie jest 200 hektarów parku plus dwa pałace, które hrabia Pückler wybudował. On miał, fascynowały go parki krajobrazowe, takie założenia typu angielskiego i faktycznie doprowadził to do perfekcji. Jest to bardziej angielskie niż królowa angielska, powiedziałabym. Teren jest olbrzymi, jest przepięknie zagospodarowany. A dzięki temu, że jesteśmy w Schengen, możemy sobie łazić swobodnie.
Po parku całym.
Tak jest, po parku całym.
700 hektarów.
Tak jest. I przechodzić z polskiej strony na niemiecką, z niemieckiej na polską i tak dalej, i tak dalej. Idąc dalej tropem hrabiego Pucklera, to jeszcze można się wybrać do Kotbus nieopodal, Chocieburza. Tak jest. I on tam, gdy już skończyły mu się pieniądze na zakładanie parku na Łuku Murzakowa, Bad Muskau, to jest po niemiecku się nazywa, musiał sprzedać ten teren i przeprowadził się do Branic, teraz to jest właśnie część Kotbus, gdzie założył kolejny park i pałacyk i gdzie go pochowano, uwaga, w piramidzie. To było jego własne życzenie, pochowanego w piramidzie, która jest usypana z ziemi na sztucznym jeziorku, ponieważ tam on jeszcze bardziej ingerował w teren, w krajobraz. Bardzo sobie wziął do serca, co to jest park krajobrazowy. Tam też jest bardzo ładny pałac, który można zwiedzać. Pückler był naprawdę postacią nietuzinkową. do tego stopnia, że miał żonę, z którą podzielała jego pasję parkową, ale w którymś momencie, gdy skończyła się kasa, oni stwierdzili, że rozwiedziemy się i ty, drogi Hermanie, poszukaj sobie jakiejś młódki z ładnym posagiem.
Żeby zakładać park.
Tak jest, żeby dalej móc inwestować w parki. Mało tego, on kradł drzewa. Jeżeli mu się spodobał jakiś okaz rosnący gdzieś, no to miał specjalną maszynę. Tak jest, miał specjalną maszynę do przesadzania tych drzew. I właśnie w Brańc można zobaczyć to urządzenie.
W programie Między Biegunami dzisiaj autorka bloga Podróże po kulturze Zofia Jurczak i jej książkowe inspiracje do poznawania. Mówiłaś o piramidzie Pucklera na zachodzie Polski, a właściwie na pograniczu polsko-niemieckim. Natomiast tak jeszcze nawiązując do piramidy i do egipskiej tematyki, no to jeżeli nie Kair, jeżeli nie zachodnia Polska, to też polecamy Zagórzany w Małopolsce koło Gorlic. Tam jest piramida Skrzyńskich. Więc jeżeli ktoś ma chwilę wolnego, warto podjechać. Nie wiem, czy ten park jest otwarty obecnie, ale myślę, że jeżeli gdzieś dookoła pochodzimy, znajdziemy kogoś, to myślę, że do tego parku także będzie można wejść. Piramida Skrzyńskich w Zagórzanach. Ale literatura faktu i ty opowiedziałaś mi o książce Wojciecha Orlińskiego Kopernik Rewolucje. I to była dla ciebie motywacja. Dla mnie Mikołaj Kopernik to jest trochę taka postać już mityczna, bo o niej wiemy sporo z historii, ale gdzieś jest pomijana, jeżeli chodzi o opowieść o tej postaci. Nie ma porządnego filmu zrobionego. Myślę, że Amerykanie by zrobili taki film, że nominacje do Oscarów by się posypały. Nie wiem, czy to jest dobra, by była rekomendacja, ale film by był na pewno z najwyższej półki, przynajmniej jeżeli chodzi o zrobienie tego filmu. Natomiast my cały czas gdzieś szukamy tej drogi i opowieści o Mikołaju Koperniku, a to jest ważny rok, bo to jest rok Kopernika.
Tak jest, mamy rok Kopernika, ale już nie pamiętam z jakiej okazji, przepraszam. To się składa na urodziny i śmierć. W każdym razie 2023 rok jest rokiem Kopernika, więc kiedy jak nie teraz przeczytać biografię Kopernika i ruszyć szlakiem Kopernika.
Ja powiedziałem o tym, że nie ma filmu, ale ta biografia, powiedziałaś, że jesteś zdziwiona, że to jest tak dobra książka.
Tak, czy jakby...
Zaskoczona.
Jestem tak. Zaskoczona, tak. Ja wiedziałam, że to będzie na pewno dobra książka, bo Wojciech Orliński nie pisze słabych książek. No, kropka. Tak.
Czyli zaskoczona tym,
tak
że
jest.
Biografia może
Natomiast
być...
Natomiast jestem zaskoczona tym, że o Koperniku można pisać w tak fascynujący sposób, tym bardziej, że autor w zasadzie na każdym kroku podkreśla to, że a, on nie jest historykiem, tylko jest dziennikarzem, moim zdaniem bardzo dobrze. B, w sumie o Koperniku to my bardzo niewiele wiemy. Jest to postać bardzo tajemnicza. Ja mam taki wniosek luźny, że Kopernik to ponad wszystko kochał święty spokój. I to, że on był kanonikiem warmińskim i niejako został przez swojego wuja wepchnięty w tą karierę, no to ona mu zapewniła chleb, byt, a chwilami trochę świętego spokoju.
Czyli nie promował własnej marki osobistej?
Nie, nie promował. On generalnie najbardziej był szczęśliwy, tak wynika z książki Orlińskiego, gdy siedział w Fromborku. Miał tam swój domek niedaleko katedry i się zajmował pomiarami astronomicznymi, które później opisał w wiadomym dziele. Natomiast miejsc związanych z Kopernikiem w Polsce jest znacznie więcej. Oczywiście Kraków, gdzie studiował, tutaj ciekawostka. Wiemy tylko to, że studiował i że opłacił uczestne z góry. Poza tym absolutnie nic nie wiadomo o tym, u kogo, co, czy tu się zaczęło jego zainteresowanie astronomią. Nic o tym nie wiemy. Jest oczywiście Toruń, gdzie się urodził. Tam jest nawet Muzeum Kopernika w domniemanym jego domu urodzenia, ale też do końca nie ma pewności, czy to jest to. Nawet nie wiadomo dokładnie, kiedy on się urodził. To też jest niesamowite. Natomiast jest szlak Kopernika, który w zasadzie prowadzi przez sporą część województwa warmińsko-mazurskiego, właściwie Warmii. I jeżeli miałabym wymienić miejsca, które faktycznie koniecznie trzeba odwiedzić, no to Fromborg, o którym wspominałam, i Olsztyn, ponieważ w Olsztynie, drodzy państwo, nie wiem czy wiecie, na zamku zachowała się jedyna pamiątka po Koperniku, mianowicie jego instrument astronomiczny. Wymalowany na ścianie zamku, pięknie odnowiony, ponieważ był w renowacji w związku ze zbliżającym się rokiem Kopernika. I on na podstawie takich jakichś linii i cyferek wymalowanych na ścianie, dla mnie laika kompletnie tak to wygląda, między innymi wyznaczył równonoc. Czyli pierwszy dzień wiosny, krótko mówiąc.
Czyli Olsztyn.
Czyli Olsztyn, tak jest. I on, to też jest bardzo ciekawe, ponieważ Kopernik to był prawdziwy człowiek renesansu. Astronom, kanonik, prawnik, no powiedzmy, że też medyk, ale jak pisze Orliński, to raczej było mu tak przypisywane trochę z braku laku. Ale on także się zajmował reformą ekonomiczną oraz, uwaga, dowodził obroną zamku w Olsztynie przed krzyżakami. I to dowodził skutecznie.
I to też z Orlińskiego.
Oczywiście. Książka jest bardzo zamaszysta, powiedziałabym. Jakby Kopernik jest przedstawiony na tle dziejów, no głównie Polski Północnej, ale nie tylko, generalnie Polski przełomu XV-XVI wieku. Także to jest świetne.
Czy ten święty spokój, o którym powiedziałaś, kopernikański, był głównym powodem, pisze Orliński o tym, że o nim tak niewiele wiemy? Czy to już wyciągasz
wnioski? Nie, to są moje wnioski. Zwłaszcza o młodych latach mało wiemy Kopernika. Orliński to wyjaśnia tak, że tam generalnie były głęboko spiskowało się w owych czasach w Polsce. Zresztą myślę, że teraz też jakby się na pewnych stanowiskach spiskuje. Ja bym powiedziała, że to była kopanie nawzajem dołków pod sobą. I Kopernik, ponieważ był protegowanym ważnej osoby, w końcu jego wuj Łukasz Wassenrode był biskupem warmińskim, no to miał sporo do stracenia i być może wolał się nie wychylać, żeby mieć znowu święty spokój.
Jasne, Kopernik, rewolucje, Wojciech Orliński, to jest kolejna inspiracja, jeżeli chodzi
absolutnie
o podróże. Podróże szlakiem Kopernika od Krakowa do Olsztyna.
Tak jest.
Zofia Jurczak, Podróże po kulturze. Zofia Jurczak, Podróże po kulturze. Pędzimy dzisiaj w Radiu Kraków Kultura, inspirując się literackimi wątkami, przenosimy je na podróże. Opowiadałaś o zachodniej Małopolsce, opowiadałaś o Pomorzu, opowiadałaś o Dolnym Śląsku, o podróży śladami Kopernika, ale na koniec zostawiliśmy sobie jeszcze za naszą południową granicą wyjazd, między innymi, a to dlatego, że inspiracją do tej podróży był Gotland?
Tak, Gotland Mariusza Szczygła. To też jest bardzo dobrze znana książka. I pamiętam, że gdy po raz pierwszy po nią sięgnęłam, to ona się zaczyna od reportażu o Tomaszu Bacie, twórcy Imperium Obuwniczego Bata. I po przeczytaniu tegoż reportażu stwierdziłam, nie no, koniecznie muszę pojechać z Lina. I pojechałam. Mało tego, byłam już dwa razy i na pewno na dwóch razach nie poprzestanę, ponieważ Zlin jest miastem, które wyjątkowo mnie fascynuje, chociaż nie jest, jeżeli wyobrażamy sobie Czechy jako urocze miasteczka, ryneczki, masarykowe namesti i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to Zlin nas rozczaruje, ponieważ jest to miasto funkcjonalistyczne.
I to jest miasto, jeżeli możemy tutaj nakreślić, bodajże lata 20, tak?
Tak,
20 wieku, Bata stawia tam fabrykę.
Tak jest.
A dookoła tej fabryki osiedle?
Osiedla.
Osiedla, w których mieszkali pracownicy.
Tak jest. On jakby taki wzorzec robi osiedli domków dla robotników. Bodajże mieli po 40 metrów kwadratowych do dyspozycji.
Bo to są takie wille, tak?
To jest za dużo powiedziane. Takie domki, bliźniaki. Mają różne modele zresztą te budynki. Zresztą parę willi tam
nie
było.
Nie dotarłam tam jeszcze i dlatego dopytuję.
I tych osiedli faktycznie jest masa w Zlinie. Bardzo ciekawe jest też centrum Zlina, które jest zabudowane tymi biurowcami i budynkami fabryki. Pierwszy raz w Zlinie byłam 10 lat temu i one nie wyglądały nadzwyczajnie. Natomiast w ubiegłym roku wróciłam do Zlina i jestem pod wrażeniem, jak wiele pieniędzy włożono w ich renowacje. Wiele jest pięknie odnowionych i widać tą architekturę. Bardzo ciekawą, funkcjonalistyczną. Sam Bata, Tomasz i jego bratanek Jan, jeżeli dobrze pamiętam, który przejął po nim Imperium Obuwnicze, gdy Bata zginął w katastrofie lotniczej. Tomasz. To są fascynujące postacie i warto się w Zlinie wybrać do muzeum w jednym z tych biurowców, budynków postawionych przez Batę, by poznać historię tego, jak bardzo holistyczne mieli podejście i nowoczesne do nawet nie tyle produkcji obuwia, co
do funkcjonowania
miasta, firmy i tak dalej. Oni bardzo dbali
o właściwie
pracowników.
To miasto powstało wokół tej fabryki, tak?
Tak.
Ono się rozrosło dzięki tej fabryce.
Tak. Oni dla pracowników nie tylko te osiedla budowali, ale też kina, szpitale, uczelnie. Do tego zaczął Bata produkować samoloty, ponieważ fascynowały go samoloty. Uprawiał lekkie szpiegostwo przemysłowe, co tu dużo gadać, ponieważ pojechał do Stanów i tam w fabryce Forda podpatrzył linię produkcyjną. taśmę, coś takiego. I to go zainspirowało, żeby przenieść to na obuwniczy grunt. Później te fabryki Baty zaczęły także wyrastać w innych miejscach Europy na pewno. W tym, uwaga, w Polsce Chełmek, taka niewielka miejscowość.
Zupełnie niedaleko.
Tak jest, koło Chrzanowa. I to jest właśnie miejscowość Batowska, gdzie była fabryka i osiedle dla pracowników domków. Więc mamy taki mini zlin pod Krakowem, można powiedzieć.
O potędze Tomasza Baty i jego fabryki najlepiej może świadczyć też fakt, że kiedyś, myślę już z 15 lat temu, byłem w Karakorum w Pakistanie i wyobraź sobie, że w sklepie, którego już nie było, ale szyld został, to był szyld Bata, obuwia, co było dla mnie absolutnie ogromnym zaskoczeniem. Ja znałem jakby tę markę, znałem historię już wtedy Baty, więc przykuło to moją uwagę. Więc on był absolutnie wszędzie na świecie. W tamtych czasach, gdzie dopiero przemysł taki ponadkontynentalny rozwijał się i to była naprawdę duża rzecz. Warto zlin, bo to jest niedaleko zupełnie Polski.
Niedaleko Polski, nawet można na jednodniową wycieczkę tam wyskoczyć z Krakowa.
Zosia, zresztą Mariusz Szczygieł i Gotland, to jest cała seria motywacji, jeżeli chodzi o Czechy, o poznawanie Czech, bo to nie jest Praga, to nie są te głównie miejsca, o których wiemy, otwierając przewodniki.
Absolutnie tak, warto sięgnąć po książki Mariusza Szczygła. To jest potężna dawka inspiracji, żeby wybrać się do Czech. No i przecież Mariusz Szczygieł też napisał swój osobisty przewodnik po Pradze, więc jeżeli mamy ochotę przejść Pragę jego śladami, no to mamy materiał książkowy w księgarni.
Poza tym, że to jest przewodnik, ale to jest taki przewodnik osobisty, to jest świetna literatura i to jest jakby godne polecenia bez dwóch zdań. Natomiast ja tutaj jeszcze przytoczę też, jeżeli chodzi o Mariusza Szczygła, bo ostatnią moją motywacją była podróż po Pradze, po szlakiem architektury kubistycznej, którą Czesi też kubizm przed wojną chcieli bardzo wdrożyć także w architekturę i to jest widoczne. Absolutnie warto już po obejrzeniu Hradczan i przejściu się Mostem Karola gdzieś wybrać się w zakamarki. Zosia, wiem, że na twojej liście jest zdecydowanie więcej pozycji. Moglibyśmy jeszcze długo. To były motywacje literackie, jeżeli chodzi o podróżowanie. Też są filmowe. Mówiliśmy poza anteną o Woody Allenie, o Nowym Jorku. Tak. Mówiliśmy o Vicky Cristina Barcelona, gdzie wszyscy rzucili się na Barcelonę. I z popkultury tych motywacji jest też bardzo dużo.
Tak jest. Ja na przykład parę lat temu zwiedzałam Gironę, to jest takie katalońskie miasto, z którego bez problemu dolecimy z Krakowa, śladem Gry o Tron, ponieważ całkiem sporo zdjęć tam powstało i mam też za nadrzu jedną wycieczkę filmową, która bardzo mi się marzy, ale wcale, wbrew pozorom, nie jest łatwo do zrealizowania, mianowicie wybieram się do Koromieryża. W Czechach.
Czyli Czechy.
Tak jest, ponieważ w Kromieryżu, w wspaniałych biskupich pałacach, był kręcony Amadeusz Milosza Formana, jeden z moich ukochanych filmów.
Czesi się chwalą tym i dobrze, bo właśnie takimi wątkami też miasta, regiony powinny się chwalić, że jeżeli tam powstała i na bazie tego miejsca opowieść jakaś literacko-filmowa, to warto o tym mówić. Tak. Dzisiaj Zofia Jurczak opowiadała o swoich książkowych inspiracjach w programie Między Biegunami. Ja przypomnę, że wszystkie programy Między Biegunami można odnaleźć na Spotify'u Między Biegunami, więc tych inspiracji tam jest całe mnóstwo.
Ale nas także interesuje, jakie państwo macie inspiracje. Jeżeli chcecie, podzielcie się z nami na naszym Facebooku przy linku do programu z Zosią. Możecie w komentarzach także napisać to, gdzie was zaprowadziły jakieś książkowe losy bohaterów albo miejsca, w których po prostu akcja danej waszej lektury, książki się toczy.
Ja mam taką niezrealizowaną podróż, Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. To jest o czasie wojennym, jak on przejeżdża południową częścią Francji rowerem. Więc to jest taka niezrealizowana podróż. Jakie mają państwo, to oczywiście zapraszamy na naszego Facebooka. Za tydzień łączymy się z tobą, bo ty jesteś wyjazdowy.
Jesteśmy w terenie Między Biegunami on tour, także drodzy państwo, mamy nadzieję, że z kolejnego ciekawego miejsca uda nam się poinspirować was do kolejnych nie tylko planów podróżniczych.
To był program Między Biegunami, Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między Biegunami.